Pytać każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
Kłania się Wojciech Sobociński. W latach 70. mieliśmy w Polsce 400 stulatków. Dzisiaj tak pięknym wiekiem może poszczycić się już prawie 5 tysięcy osób, a przez najbliższe dwie dekady ta liczba ma wzrosnąć czterokrotnie. To wręcz eksplozja długowieczności, która będzie miała swoje skutki społeczne, kulturowe i medyczne. I dzisiaj chciałbym właśnie porozmawiać o tym, jak zmieni się polskie społeczeństwo i jak zapracować sobie na dożycie tak pięknego wieku. A moimi gośćmi są pani Izabela Stańczyk z Centrum Stańczyk, specjalistka odżywienia.
Witam serdecznie.
Pan doktor Grzegorz Kaczmarek, socjolog z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
Dzień dobry.
I pan doktor Jerzy Rajewski, prezes z Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Kolegium Lekarzy Rodzinnych. A więc mamy socjologów, dietetyków i lekarzy i myślę, że to dobry moment, by dobre grono, by porozmawiać o tym, że żyjemy coraz dłużej i jak przedłużyć sobie to życie. Czy to no, z punktu widzenia socjologii już niebawem nie taktem będzie śpiewanie 100 lat, 100 lat?
No, z pewnością, zwłaszcza u 100 latków na urodzinach. Myślę, że jest to bardzo pozytywne. Pozytywny objaw, że przybywa nam nie tylko stulatków, ale ludzi właśnie w późnym, dojrzałym wieku, w dobrej kondycji. I dzisiaj jeżdżąc po mieście zauważyłem, że to, co pan mówi, że to jakby że nas czeka, to już się dzieje. Znaczy już widać, że zwłaszcza w środkach komunikacji miejskiej przeważają osoby właśnie w starszym wieku. Są dzięki temu bardzo mobilni, bo jeżdżą za darmo. W Bydgoszczy fundujemy bilety od 65 roku życia.
Brawo dla miasta.
I widać, ale jest to dla mnie też taki symbol, że jest to grupa osób coraz bardziej, znaczy wciąż aktywna, tak by można powiedzieć. I też dosyć symbolicznie dzisiaj się zaczyna jeden z etapów tej reformy emerytalnej, jak państwo wiecie. I to, że będziemy wcześniej przychodzić na emeryturę, a żyjemy coraz dłużej i w coraz lepszej kondycji, to jest faktycznie bardzo ciekawe zagadnienie socjologiczne i myślę, że to jest też duży potencjał społeczny, kulturowy.
No dobrze, ale czy w dobrej kondycji, bo kiedy spoglądamy na no, choćby tych w podeszłym wieku ludzi gdzieś w Skandynawii, to oni są szczupli, aktywni, uśmiechnięci, z życia zadowoleni, a z punktu widzenia polskiego lekarza rodzinnego?
No cieszymy się, że żyjemy dłużej. To jest absolutny plus, to jest wynik wielu zdarzeń, począwszy od szczepień, poprzez poprawę jakości ochrony zdrowia, wyżywienia, komfort życia, absolutnie.
A geny?
No geny mamy cały czas te same. A nawet powiedziałbym, że troszeczkę gorsze, ale to już jakby temat pewnie na potężną dyskusję, troszkę inną. Natomiast no, wydaje mi się, że tutaj nie możemy pominąć, ja oczywiście powinienem mówić o zdrowiu, ale nie ma zdrowia bez ekonomii, bez właściwej ekonomii, bez właściwego zarządzania środkami. Proszę wziąć pod uwagę, że my jesteśmy na końcu Europy, jeżeli chodzi o procent PKB, produktu krajowego brutto przeznaczony na zdrowie. Gro tych pieniędzy jednak potrzebują ludzie starsi. Wiadomo, że choroby są częstsze, wymagają większego leczenia, częstszego leczenia, wielu leków, czasami
rehabilitacji,
skomplikowanej diagnostyki. Ale też ekonomię mam na myśli poziom życia finansowego. No, przykładem jest niemiecki turysta, prawda? No wszyscy wiemy, niemiecki turysta to jest taki, który jeździ po całym świecie, zwiedza, stać go na to. Czyli stać go na aktywne życie. Myślę, że oprócz zdrowia w starszym wieku musimy mieć podstawy ekonomiczne, żeby móc aktywnie żyć. To, o czym pan doktor powiedział, olbrzymi potencjał społeczny i kulturowy w tych ludziach drzemie. Niewykorzystany, wydaje mi się, bo też chyba nie ma jeszcze w Polsce podstaw ekonomicznych, żeby cieszyć się I celebrować te starsze lata życia, prawda?
Panie doktorze, ja chciałbym, żeby te słowa sobie zapamiętali tak zwani młodzi bogowie, czyli ci, którzy dzisiaj mają 30-40 lat, są w pełni sił twórczych i w pełni możliwości, że trzeba zrobić sobie podstawy ekonomiczne na starość, bo to także ważna rzecz. A skoro już mówimy o tym, jak przedłużyć sobie to życie i to życie w komforcie, bo o to nam chodzi, nie o to, żeby dożyć 150 lat, tylko o to, żeby być aktywnym jeszcze, to przytoczę przykład mieszkańców Okinawy. Tam 15% społeczeństwa spokojnie dożywa 100 lat. I podobno cała sprawa ukryta jest w diecie wegetariańskiej, bogatej w antyoksydanty i witaminę D.
Tak, to chyba nie jedyne takie plemię. Ja znalazłam informację o Hunzach w Pakistanie z kolei. Oni również opierają swoją dietę na właśnie diecie bogatej w owoce, warzywa, na produktach zbożowych i pochodzących z mleka. Dlatego bardzo mało mięsa, bo to są społeczeństwa, które potrzebują zwierzęta właśnie do tego, żeby dawały im mleko do odżywiania. I myślę, że to jest gdzieś właściwy kierunek. Antyoksydanty, no to są składniki, które znajdują się w owocach i w warzywach. Oni zapewne są odizolowani od cywilizacji, z dala od toksyn, od zanieczyszczeń. Ich gleba jest bogata w składniki odżywcze.
No ale nie przeniesiemy Polski gdzieś tam, gdzie czysto i zielono.
No właśnie, my żyjemy tu i teraz w Polsce, w Bydgoszczy i ciężko nam by było teraz tak całą rodzinę spakować i jechać gdzieś tam na drugi koniec świata, czyli by trzeba było zwrócić uwagę przede wszystkim na to, jak my się odżywiamy. I tu ja bym się odniosła do pana doktora, że pieniądze owszem są bardzo ważną rzeczą, ale jeżeli nie mamy zdrowia, to my z tych pieniędzy nie skorzystamy.
Zdecydowanie tak. Ja zawsze tłumaczę.
Albo przeznaczymy je na leczenie. Albo
tłumaczę właśnie pacjentom, że zdrowa dieta wcale nie jest droższą dietą. Rezygnacja z drogiego mięsa na rzecz warzyw, które są jeszcze w miarę przystępne cenowo, jest czymś, jest absolutnym krokiem do przodu. Badania naukowe mówią, że dieta wegetariańska o 27% obniża ryzyko incydentu sercowo-naczyniowego, czyli z chorób sercowo-naczyniowych.
Ponad 1/4.
Tak, proszę zobaczyć, zwyczajna zmiana nawyków żywieniowych. To jest my możemy dla siebie zrobić bardzo wiele. Lecz trochę mniej.
Chciałbym, żeby państwo, nasi słuchacze, włączyli się także w tę rozmowę i tę dyskusję. Oczywiście czynny jest telefon 345 50 90. Dzisiaj rozmawiamy o osobach w podeszłym wieku, o tym, jak dożyć w komforcie podeszłego wieku i jaki to będzie miało wpływ na nasze życie społeczne. No bo pojawienie się ogromnej grupy ludzi, którzy już są poza zawodową aktywnością, implikuje wiele w społeczeństwie.
Właśnie i niestety wciąż przeważa w Polsce takie myślenie, że jest to problem, że jest to jakiś balast społeczny. Wciąż wmawia się nam właśnie, że jest to taka kwestia, której najchętniej byśmy się pozbyli, tak jakby osoby właśnie w wieku emerytalnym
były balastem,
były bardziej
społecznym
obciążeniem. Tak, i problemem. No, to jest dominująca jednak narracja. Natomiast i wymaga to jakby przedefiniowania i sięgnięcia po potencjał tej grupy, bo też warto uświadomić sobie, że po raz pierwszy w naszej polskiej historii właśnie na emeryturę przechodzi pokolenie dobrze wykształcone, ludzi z wyższym wykształceniem, ludzi z dobrym doświadczeniem, już doświadczeniem no, systemu wolnorynkowego, społeczeństwa demokratycznego. I to jest jakby dodatkowy kapitał, którym dysponujemy i który może być wykorzystany, tylko to
no tak,
też
najlepszym przykładem w tym miejscu są anioły biznesu, czyli biznesmeni, którzy osiągnęli sukces i zaczynają opiekować się biznesową
młodzieżą.
No właśnie,
w roli mentorów. Innym świetnym przykładem są uniwersytety trzeciego wieku, co jest fenomenem na skalę właśnie światową. Jakby popularność tej formy aktywności.
U nas.
Tak, aktywności ludzi, co jest dowodem na to, że ludzie no właśnie chcą być aktywni, chcą być użyteczni, chcą jeszcze robić. I myślę, że też uniwersytety powinny w tej chwili też trochę przeformułować swoją działalność i być bardziej użyteczne, pracować jakby na zewnątrz, na rzecz właśnie być może młodych ludzi, społeczności lokalnych, jakoś aktywnie włączyć się i ich aktywnie powinniśmy włączać, nie tylko w problemy osób starszych. Ja też przypomnę, cieszę się, że Państwo o tym też powiedzieli, bo w tych sukcesach związanych z wydłużaniem się życia, tu pan doktor podkreślił rolę służby zdrowia, lekarzy, ale myślę, że absolutnie kluczem jest wzrost samoświadomości samych ludzi. Od dawna wiadomo, że różnie się szacuje od 60, a nawet w niektórych badaniach 80% naszej kondycji zdrowotnej zależy od nas samych, nie od służby zdrowia, na szczęście również nie od leków. Jestem wielkim przeciwnikiem, no, zwłaszcza nadużywania leków i jestem też oburzony i mam nadzieję, że wkrótce nastąpią jakieś zmiany prawne związane z tym wciskaniem, mówiąc żargonem, ludziom potrzeby zażywania różnych suplementów i leków, ta propaganda, która nas bombarduje z mediów.
Panie doktorze, wydajemy na to rocznie 2 miliardy.
No więc właśnie, ja rozumiem, że to chodzi o biznes, ale jest to z ogromną szkodą dla zdrowia, bo tak jak tutaj Państwo specjaliści podkreślacie, przede wszystkim świadome odżywianie, świadomy tryb życia. Przypomnę, że ta piękna benedyktyńska zasada, którą niestety skracamy do módl się i pracuj, w pełni brzmi módl się, pracuj i raduj się. I to raduj się, czyli pozytywny stosunek do życia.
Optymiści żyją dłużej.
I dieta, o której Państwo mówiliście, ona nie tylko jest zdrowa ze względu na te tam tajemnicze składniki, antyoksydanty i tak dalej. Dlaczego nie pro? No, wolałbym, żeby to był jakiś pro, ale tak. Również dlatego, że ona jest mniej kaloryczna przede wszystkim. Także wegetarianie dużo mniej kalorii. Właśnie problemem społeczeństwa konsumpcyjnego jest obżarstwo, mówiąc wprost. Mhm. I to obżarstwo takie materialne, że się otaczamy ogromną ilością zbędnych przedmiotów, urządzeń, w związku z tym potem ról musimy to obsługiwać, ale również po prostu, że się przejadamy.
Świadomy tryb życia, powiedział pan, panie doktorze. Ja bym chciał do lekarza się zwrócić. Co to znaczy świadomy tryb życia z myślą o dość późnej starości? Czy tak zwane gonienie szarych komórek? Bo zwykle to jest tak, że kiedy przechodzimy na tę emeryturę, to jakby zmniejszamy krąg swojego zainteresowania i jakby mniej od naszego mózgu wymagamy. Czy to dobry pomysł?
To zły pomysł. Ja widzę moi pacjenci, którzy przechodzą na stan spoczynku zawodowego, emerytura albo renta, widzę jak oni intelektualnie i fizycznie, powiem kolokwialnie, siadają. Oni po prostu zapadają się w sobie, zamykają się. Na szczęście nie dotyczy to wszystkich, ale to jest zbyt duża grupa osób, która po prostu zaczyna odpoczywać kompletnie w złym słowa tego znaczeniu.
Nic nie robiąc,
dokładnie. Moim zdaniem jest konieczna równowaga między aktywnością intelektualną i fizyczną. Fizyczną dopasowaną do naszego stanu zdrowia, prawda? Że ktoś jest zdrowy, może uprawiać wszystkie sporty w zasadzie. Jeżeli ktoś ma choroby, które go ograniczają, zawsze może iść na intensywny spacer. Także na pewno przy pomocy czy swojego lekarza, czy trenera, czy dietetyka można uzgodnić czy ustalić pewne zakresy aktywności fizycznej. Natomiast aktywność intelektualna nie zna barier ani ograniczeń, więc każdy z nas może...
Ja bym tu jeszcze dodała, że ważnym aspektem jest też życie rodzinne, bo tak. Gdzieś tam młodzi ludzie są w biegu, praca i często te starsze osoby, które tak są odstawiane...
Na margines samotności.
Tak. Wydaje mi się, że tak gdzieś tam po części się dosyć często zdarza, więc ja na przykład staram się moją babcię aktywizować, żeby się prawnukami opiekowała i ona w wieku 80 paru lat faktycznie doskonale sobie daje radę.
Tak, my chcemy dziadkom zrobić dobrze, więc ich izolujemy, żeby sobie krzywdy nie zrobili.
Dokładnie.
Zapominamy tej znów banalnej prawdy, że żeby chcieć żyć, trzeba mieć powód, trzeba widzieć sens. I jeżeli traktujemy ludzi właśnie jako zbędnych, no to oni tracą ten główny motywator chęci życia. Czują się nie tylko niepotrzebni, ale czują się często balastem. rodzinach i to jest
szczególnie tak, a to smutne. Trzeba odwrócić i te osoby tak, zachęcić tak, do tak, tego życia w rodzinie, no bo to...
Tak, tylko powrót do rodziny takiej wielopokoleniowej, która żyła pod jednym dachem, dzisiaj jest no raczej średnio możliwy. Dzisiaj te tak. rodziny są zatomizowane. Tam są nasze dzieci, tu my jesteśmy, a tam są nasi rodzice. To nie no jest
tak,
jeden
ale to,
dach.
To nie jest coś nieuchronnego. To jest pewien model, który uważam, jak większość zjawisk społecznych ma swoje apogeum, czy miał swoje apogeum historyczne. Ostatnio mówi się o przeżytku kapitalizmu, prawda? Oby to było przynajmniej częściowo prawdą. Ale mówiąc serio, już są symptomy powrotu do tego tradycyjnego modelu rodziny. Ja nawet wśród znajomych widzę, że coraz częściej moje pokolenie decyduje się na powrót dzieci. To nie tylko to do tego modelu przepełnionego gniazda, gdzie dzieci właśnie nie chcą wyjść, ale dzieci wracają do domu, budują wspólne domy, dobudowują aneksy, kupują mieszkania w pobliżu dla obywateli.
Dlaczego
korzyści.
Nie wziąć swoich rodziców pod ten wspólny dach?
Znaczy to również dlatego, że ci współcześni rodzice coraz się oni nie chcą, oni chcą być samodzielni. Tak jak kiedyś się baliśmy tej przysłowiowej teściowej, która się wtrącała, tak dzisiaj też jeszcze w pełni sprawni dojrzali rodzice nie chcą z kolei być zbytnio eksploatowani przez swoje dzieci i mieszkać z dziećmi, na przykład opiekować się dziećmi, czyli wnukami, bo to jest wtedy takie oczywiste.
Wolę mamo, sobie mamo, jesteś, krzyżówkę rozwiązać.
Ja mówię to na przykładzie doświadczeń już mojego pokolenia, gdzie my jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie nasze dzieci, jak każde dzieci, powiedzmy sobie szczerze, oczekują od rodziców tego nieustannego wsparcia i tego bezinteresownego. My musimy mieć czas, no bo oni są zajęci.
Panie doktorze, czy jest jakiś taki dobry moment, bo rozmawiamy w tej chwili o tym przyjściu do dzieci, a życiu samodzielnym. Czy jest jakiś taki moment, który powinien być dla nas sygnałem, to już trzeba iść pod dach dzieciaków, już nie można samodzielnie?
To jest dosyć złożona ocena. Myślę, kiedy przydarzają nam się wypadki, jakieś urazy, kiedy nie radzimy sobie z podstawowymi rzeczami, takimi czynnościami domowymi, nie możemy wyjść po zakupy, to wtedy rzeczywiście powinniśmy oczekiwać pomocy. Pytanie, czy ta zapracowana rodzina tego młodszego pokolenia, czyli dzieci, którzy są bardzo aktywni,
da nam tę pomoc,
czy jest w stanie nam tę pomoc zrobić? Zresztą my tę pomoc rozumiemy tylko w ten sposób, że dzieci zaopiekują się rodzicami w postaci, że wezmą ich do siebie i będą ich sprzątać, żywić, myć, kąpać i tak dalej. Bywają inne modele opieki. To znaczy odwiedzanie na przykład rodziców, rodziny w miejscach przeznaczonych do opieki nad ludźmi chorymi. Bo my dotychczas mówiliśmy tylko o takiej grupie starszych osób zdrowych, ale dosyć duża grupa jest chorych, które wymagają absolutnie pomocy. Na razie, przepraszam, że wejdę w działkę pana doktora, to społecznie budujemy dopiero takie coś, taką akceptację, że lepiej może dokonać wyboru i oddać do kwalifikowanej opieki osobę,
instytucji, tak, tak,
czy zatrudnić model. Kogoś, kto będzie fachowo się opiekował tą osobą, niż robić to źle samemu. Naprawdę ja widzę na co dzień, jak dzieci, które chcą bezwzględnie opiekować się rodzicami, dlatego z różnych powodów, czasami społecznych, czasami sąsiedzkich, trudno pokazać, no jak to, nie dbam o swoich rodziców, robią krzywdę tym rodzicom, bo nie są w stanie na odpowiednim poziomie tymi chorymi rodzicami się zająć.
Gdzieś to głęboko tkwi w naszej psychice, w naszej społecznej świadomości, bo no, ostracyzm społeczny i środowiskowy spotkał panią Dymszównę, która oddała swojego ojca właśnie do tak zwanego domu starców, jak ona mogła, jak ona śmiała, a w Holandii z kolei, jeśli rodzicom nie zapewnisz takiego domu opieki, to jesteś wyrodnym synem, wyrodną córką. Zupełnie inne podejście.
To jest właśnie ten problem, o którym my mówimy, ten stereotyp, że osoby starsze niestety dożywają dłużej, ale cierpią na choroby cywilizacyjne, niestety. I wymagają tej opieki profesjonalnej. No to jest ta jakość życia. No, ja bym nie chciała w tej chwili tak żyć w ten sposób, jak większość osób dożywa, czerpiąc po prostu reklamówkę leków na starość, chorując na miażdżyce, cukrzyce i tak dalej.
Na wszystko, co się da.
Na wszystko, co się da, dokładnie. Ja bym chciała właśnie przedłużyć swoją młodość i ja w tej chwili zajmuję się takim projektem Generation Young tutaj w Bydgoszczy i zachęcam wszystkich do udziału w tym projekcie. Właśnie, żeby przedłużyć swoją, zachować młodość, a nie wydłużyć starość, bo to jest naszym celem, żeby właśnie dożyć tych 100-140 lat w takim doskonałej formie i starzeć się z godnością, a nie przykutym do łóżka. Bo to o to tutaj chodzi.
Panie doktorze, a jaka czeka nas jeszcze droga do takiego holenderskiego myślenia? Bo to nie są tam domy, w których ci ludzie dożywają swoich dni, tylko to są mieszkania, dla których mieszkańców organizuje się zbiorowe życie.
To jest zupełnie nowa forma organizacji społecznej. Tam właściwie standardem jest to, że osoby starsze przechodzą do instytucji, w których no już jakby kontynuują swoje życie w innej formie, w towarzystwie swoich rówieśników, nowych znajomych. Jest zjawisko zawierania nowych związków małżeńskich, związków partnerskich.
Nikogo to dziwić nie powinno.
Nikogo to nie dziwi. No niestety trzeba przypomnieć jednak, że to też są kraje, w których wydłuża się czas pracy. Większość krajów europejskich ma 67 średnia.
Tak. Anglia
i parę innych się przygotowują, Niemcy, żeby jeszcze do 70 wydłużyć ten czas aktywności. Ja myślę, że to nie tylko ze względu na pazerność ekonomiczną, nie wiem, polityków, a właśnie ze względu na to, o czym tutaj mówimy, że praktyka pokazała, że ludzie aktywni, czasami no, motywowani, byli przymuszeni do aktywności, żyją dłużej. Po prostu żyją dłużej.
Oni mają cel.
Nie
mają czasu, żeby się rozchorować i odejść, tak?
A dzisiaj wobec tych globalnych, to jeszcze by trzeba wspomnieć o tych globalnych tendencjach demograficznych, że po prostu zmienia się globalnie struktura świata, jeśli chodzi o demografię. To znaczy, według najnowszych, ja jako socjolog zawsze podchodzę bardzo sceptycznie do prognoz demograficznych, bo one się zawsze mylą. To znaczy, na szczęście procesy demograficzne są w dużej mierze autonomiczne. Kiedyś nas straszono w latach 70. jakimś gigantycznym przeludnieniem. Najnowsze prognozy, najnowsze badania pokazują, że ludzkość w zasadzie osiągnęła już w tej chwili, w której to mówimy, swoje pewne apogeum demograficzne. Takie są obecne tendencje.
Będziemy wymierać?
Nie. Znaczy, tego nie wiemy. Znaczy, jeżeli upowszechni się model rodziny takiej wręcz nuklearnej, jedno dziecko plus, to populacja się zmniejszy. Według najnowszych, to jest dosyć ciekawe, sam byłem zaskoczony. Według najnowszych analiz demograficznych okazuje się, że w tej chwili się populacja już będzie zwiększać tylko w wyniku wydłużania życia, natomiast od kilku, 8-9 lat w skali globalnej nie rodzi się więcej dzieci. Liczba dzieci, i to jest po raz pierwszy w historii ludzkości, coś takiego się zdarzyło. Jeżeli ta tendencja się utrzyma, a wszystko wskazuje na to, że ona nawet się nasili, to populacja ludzka będzie się zmniejszała. Po roku 2000, tam bodajże 38, gdzie osiągnie około 9-10 miliardów, będzie się zmniejszała. Dlaczego to jest ważne? Natomiast wszystko na to wskazuje osiągnięcia medycyny, technologii, że czas życia się będzie wydłużał. Mówi się o perspektywie tam 120, 130, 140 lat. W związku z tym, już reasumując, za kilkadziesiąt lat ten środek ciężkości w ogóle się przeniesie w stronę, no myślę, że 50-latkowie będą traktowani jako, nie wiem, ludzie w średnim wieku. Natomiast 100-latkowie będą budzili 120-latkowie. Ale to będzie wymagało absolutnie, całkowicie jakby też przeniesienia ciężaru jakby cywilizacyjnego na zupełnie inną grupę wiekową, co się już po części dzieje, już ostatnia myśl, mianowicie zobaczcie Państwo, w technologiach, w usługach. One coraz częściej przechodzą z tego całe pokolenia akcentu na dzieci i młodzież w stronę osób starszych. Profilaktyka, ćwiczenia, oferty turystyczne, diety. Są już takie, powiedziałbym, kraje i subkultury, gdzie 80% kapitału usługowego idzie w stronę osób w wieku emerytalnym, bo oni są najlepszymi klientami. Więc to jest swoista rewolucja, którą przeżywamy.
Stabilni i pewni. A jak wygląda w tej chwili stan polski? Geriatrii, bo ta dyscyplina medyczna powinna w związku z tymi tendencjami demograficznymi no jakby rozwijać się bardzo burzliwie.
Pewnie tak, ale jeżeli będziemy określali człowieka 50-60-letniego jako jeszcze młodego, a w średnim wieku 70-80-latka, no to trudno ich wysyłać do geriatry, prawda? To taki żart, przepraszam, taki żart. Oczywiście myślę, że taką codzienną opiekę nad tymi ludźmi powinni spełniać lekarze rodzinni, specjaliści medycyny rodzinnej, którzy też mają
szkolenie. Czyli pani koledzy.
Czyli ja i moje koleżanki i koledzy, tak, zdecydowanie tak. Natomiast jeszcze wracając do tego pytania, kiedy to nastąpi, taka sytuacja może jak w Holandii czy w Niemczech, wydaje mi się, że wtedy, kiedy będziemy społeczeństwem otwartym. Otwartym na dyskusję, otwartym na nowe rozwiązania. Ja wcale nie mówię, że rozwiązania holenderskie, brytyjskie, szwedzkie są lepsze, ale przedyskutujmy to. Pomówmy na ten temat. Bądźmy otwarci, nie negujmy postaw ludzi, którzy w inny sposób próbują zadbać o swoich rodziców, swoje rodziny, swoje dzieci czasami, prawda? Bo czasami dzieci są chore.
Ja bym tutaj dodała, że przecież my w Bydgoszczy mamy w MSWiA genialny dzienny dom opieki dla osób starszych. To jest projekt, który jest współfinansowany z Unii Europejskiej od listopada, zdaje się. Ja tam jestem dietetykiem i tam pacjenci od 8 do 15 pod opieką fizjoterapeutów odbywają ćwiczenia, mają przygotowane diety. Diety są dla cukrzyków i takie standardowe. Mają badania, są przebadani od góry do dołu i przez kilka miesięcy jesteśmy w stanie dobrać im dietę. Mamy efekty takie, że faktycznie parę kilogramów schodzą, jeżeli mają ten wskaźnik BMI i nadwagę czy otyłość. I to jest genialna pomoc dla osób, które na przykład są po udarach, po jakichś takich gwałtownych wydarzeniach tak zdrowotnych, żeby ich przywrócić do zdrowia, ale też żeby pomóc tym rodzinom na samym początku, po tych incydentach, poradzić sobie z tą chorą starszą osobą. Także polecam.
No właśnie, bo poszukujemy, ale tu jest kolejne pytanie do medyka. My także powinniśmy jako rodziny mieć trochę tej wiedzy geriatrycznej, jak zachowywać się wobec mamy, taty w wieku podeszłym, jak reagować na ich czasami zaskakujące zachowania. Wiem, że na przykład czasami nie warto się spierać ze starszymi osobami, mówiąc delikatnie, tylko przyjąć to, co mówią i przejść na porządku dziennym do tego. Jak powinna być ta edukacja geriatryczna w polskich rodzinach prowadzone?
Ja myślę, że to nie jest problemem, jeżeli jest kontakt z rodzicem, prawda? No mówimy tutaj
kontakt rodzicem. Emocjonalny,
kontakt
uczuciowy.
Emocjonalny, kontakt logiczny, prawda? Czyli intelektualnie ta osoba jest sprawna, bo wtedy ten kontakt można łatwo nawiązać. Natomiast problemem oczywiście jest narastająca demencja. Z różnych powodów. Nie mówię tylko...
Ale musimy to wkalkulować.
Tak, oczywiście. Panie redaktorze, mniej więcej 80% pacjentów domów pomocy społecznej to są ludzie z demencją, w tym głównie z chorobą Alzheimera. Dlaczego tak się dzieje? Bo już nie ma więzi emocjonalnej. To jest kompletnie rozejście się kontaktów rodzinnych, emocjonalnych. Tutaj nie ma już relacji ojciec, dziecko, matka, prawda, syn, córka, bo tego kontaktu nie ma.
Kontaktu nie ma, no ale jednak uczucie ze strony tych dzieci pozostaje.
Tak. I w mojej opinii, to jest tylko moja opinia, obowiązkiem tych dzieci jest zapewnienie opieki swoim rodzicom na najwyższym poziomie.
Specjalistycznej.
Czyli absolutnie w placówce specjalistycznej, która będzie jeszcze bodźcowała intelektualnie tych ludzi, będzie zapewniała im bezpieczeństwo, którego w domu nie zawsze możemy zapewnić i będzie im oferowała, też zapewniała tą podstawową opiekę toaletową, higieniczną. Bezpieczeństwo medyczne, ale też bezpieczeństwo takie codzienne. Nie wiem, zrobienia czegoś, co jest absurdem. Wyjście przez okno zamiast przez drzwi, prawda? Bo takie przykłady też widzimy. W związku z tym, oczywiście trudno jest ocenić, gdzie jest ta granica, kiedy ja już nie daję radę. Każdy musi sam to ocenić. Każda rodzina ma swoją sytuację własną, wyjątkową i odrębną, zależną od wielu czynników ekonomicznych, ilości dzieci, lokalowych, zdrowotnych także dzieci. Bo przecież my widzimy, że dzieci tych starszych rodziców czasem są bardziej schorowane niż ci rodzice. Także to jest absolutnie decyzja indywidualna rodziny i nie może być porównywana z sąsiadami, z innymi ludźmi.
Nie ma schematów.
I nie może podlegać krytyce negatywnej. Raczej takich ludzi trzeba wspierać w tych decyzjach.
Chciałbym, żebyście Państwo także brali udział w naszej rozmowie. 345 50 90, kierunkowy do Bydgoszczy 52. Ja mam pytanie. No, my mówimy młodzi bogowie, 30-40-latkowie, zaczyna się 50-tka, a ja w dalszym ciągu prowadzę taki sam tryb życia i taki sam tryb żywienia. Czy z upływem tych dekad powinniśmy zmieniać nasz talerz?
To znaczy tak, jeżeli chodzi o dobór składników mineralnych wartości odżywczych, no to do każdego wieku wagi indywidualnie oczywiście dobieramy wartości odżywcze. Każdy pacjent powinien mieć dietę wyliczaną indywidualnie, więc to jak najbardziej tak. Natomiast ja tu poruszę bardzo ważną kwestię jakości żywienia, jaką my dostarczamy. Dlaczego ci ludzie, którzy ci Hunzowie, prawda, czy gdzieś tak, oni dożywają takiego wieku, jaki dożywają, prawda? Bo nie żyją w stresie. Stres powoduje nowotwory. My nie dostarczamy odpowiedniej ilości antyoksydantów. Mamy gotowy zestaw, prawda? Poza tym no, nie mamy czasu na prawidłowe nawyki żywieniowe. Mięso, które spożywamy, ma hormony, antybiotyki. Żywność jest niedoborowa. Przecież mamy badania.
Muszę.
Mamy badania, dokładnie. Ja mówię tutaj o potrzebie suplementacji. Dlaczego? Dlatego, że mamy badania, które potwierdzają, że na przestrzeni 20 lat, i to naprawdę są poważne badania, że witaminy C na przykład w ziemniaku już nie ma, że banan już potasu ma tam 80% mniej. Nasza gleba jest wyjałowiona i to z licznych źródeł napływają do nas. Taki świadomy dietetyk zdaje sobie z tego sprawę. Ja nie mówię, że suplementujemy wszystko, no bo jestem za mądrą suplementacją. My jesteśmy w stanie na dzień dzisiejszy przebadać pacjenta od góry do dołu, czyli sprawdzić witaminy, składniki mineralne, zawartość z krwi, sprawdzić jakość trawienia, stan szczelności jelit. Możemy zrobić nawet badanie składu pierwiastkowego włosa. Możemy zbadać wszystko od A do Z, dobrać indywidualnie to uzupełnienie, że brakuje tej witaminy, tego składnika, podpiąć pod to odpowiednią dietę, uzupełnić to wszystko razem i wtedy to jest takie, że tak powiem, komplementarne, kompleksowe. I to jest mądre, bo nie bierzemy wszystkiego z apteki, tak, że raz to, raz to, raz to, albo pokupujemy sobie 100 różnych produktów, których i tak później nie używamy.
Ale ja bym znów tutaj świadomie jakby się wtrącił, bo gdybyśmy się skoncentrowali tylko na jedzeniu, znów byśmy zdeprecjonowali czynnik, który jest ważniejszy. Badania brytyjskie nad dziećmi, nad otyłością dzieci pokazały, że ważniejszym czynnikiem od diety jest ruch. Dzieciom współczesnym brakuje przede wszystkim ruchu, aktywności, że tak powiem, gimnastyki. I to jest, zwłaszcza w wieku rozwojowym, to jest czynnik decydujący. I ja tak protestuję, bo uważam, że my trochę też przesadzamy. Proszę zobaczyć, kilkanaście kanałów telewizyjnych poświęconych wyłącznie jedzeniu. Główny temat, kiedyś była
jak
pogoda, dzisiaj co jadłeś, co robisz. To jest jakaś obsesja jedzenia.
Ale
to jest symbol,
ta obsesja jedzenia ma swoje uzasadnienie, bo tak jak powiedziała pani Izabela, ja wspomniałem mieszkańców Okinawy, którzy tak łatwo dożywają 100 lat, ale dla nich głównym źródłem białka jest tofu, które jedzą z prawdziwą bombą witaminową, czyli wodorostami. Produkty naturalne. Na Sardynii, która jest drugim takim przykładem długowieczności ludzi, oni jedzą przede wszystkim sery własnej produkcji i wszystko, co w ogródkach wyhodują.
Tak zwana zależność pozorna, bo być może chodzi głównie o to, że oni chodzą sami łowić te ryby, że oni się poruszają,
albo
że oni
spacerują w ogródku.
Tak, że oni są aktywni fizycznie.
I nie mają komunikacji miejskiej, przemieszczają się na pieszo.
I przemieszczają się na pieszo. I to jest główny czynnik. Tak samo dlaczego górale dłużej żyją? Bo oni się poruszają, oni muszą oddychać. W innym, to są te czynniki. To się w socjologii nazywa zależność pozorna. Tak. Że głównym czynnikiem nie jest dieta, tylko na przykład ruch.
Ja myślę, że musimy troszeczkę odmitologizować to jedzenie, bo na naprawdę to nie jest nic trudnego. Jeżeli nasza dieta będzie oparta głównie na warzywach, z dodatkiem olejów roślinnych, które umożliwią, żebyśmy te witaminy wchłonęli do organizmu.
Organizm sam jest mądry, że tak powiem. Tak, prawda? On wie,
bo jeżeli
my
będziemy jedli
wybierać
same warzywa, to my witaminy A, D, E, K nie wchłoniemy, bo one się wchłaniają w obecności tłuszczy wyłącznie. Więc dodawanie oliwy z oliwek, naszego świetnego oleju rzepakowego, który ma perfekcyjne proporcje cholesterolów.
Nie
idźmy w tym kierunku tej diety, bo to jest bardziej złożone, ale proszę Państwa, to są proste sprawy. Nie musimy zdrowo odżywiającego się człowieka, nie musimy badać na prawo i lewo, ile ma, bo on się po prostu świetnie czuje. Nie badajmy ludzi, którzy się świetnie czują, fajnie funkcjonują w społeczeństwie. Dajmy im spokojnie żyć. Nie wysyłajmy ich do lekarza.
Do tego makabrycznego stwierdzenia, że nie ma ludzi zdrowych, tylko są źle zdiagnozowani.
Tak, dokładnie.
No i tak oto powoli odpowiadamy na te pytania, jak przygotować się do późnej starości i szare komórki, sposób odżywiania i przede wszystkim tryb życia, czyli ruch. Musimy z socjologicznego punktu widzenia przygotować się na to, że będą istniały zakłady opiekuńczo-lecznicze, specjalistyczne.
Tak, społeczeństwo się już zmienia. My już jesteśmy innym społeczeństwem, jeśli chodzi o strukturę i to się będzie pogłębiać, ten proces.
Co widać nawet na ulicy, gdzie już wiele osób z balkonikami tak zwanymi chodzi, co jeszcze
świetnie,
niedawno
super. Było wstydem.
Tak. I widokiem niecodziennym. Tak.
I oni w ogóle nie wychodzili z domu.
Rewelacyjnie. Podziwiam tych ludzi i są świetnym przykładem, że mając kalectwo, niedołężność, można aktywnie brać udział w życiu społecznym. Super. Świetnie.
Bo to jest właśnie jeszcze kolejny wniosek, który powinien z naszej audycji być, że samotność, która dotyka ludzi w starszym wieku, to także jest czynnik, który nas trochę ogranicza w ilości przeżytych lat. Dzień dobry, panie Andrzeju. O, już się pan Andrzej wyłączył. Myślałem, że będziemy mieli na zakończenie naszej rozmowy telefon, ale niestety nie.
Temat jest niezwykle szeroki. Myślę, że musielibyśmy sięgnąć też do naszej infrastruktury mieszkaniowej. Proszę zobaczyć, ile mamy starych kamienic bez wind, ile mamy bloków bez wind. To jest więzienie. Czwarte piętro dla osoby niesprawnej ruchowo, to jest więzienie. To jej mieszkanie robi się więzieniem.
Czwarte piętro to około 70-80 stopni.
Prawda?
Ale równocześnie zachęcajmy, że dopóki możemy, chodźmy po schodach, używajmy nóg, bo jak też zbyt wcześnie zaczniemy się wozić, wozimy się samochodami, wozimy się windami. Ja to obserwuję na uczelni, gdzie studenci czekają w kolejce do windy, żeby jedno piętro podjechać do góry, a ja wbiegam i czasami też na tym windą może bliżej, ale nie szybciej.
Tak, ja mam na myśli tych ludzi, którzy nawyki, mogą odruchy. Być aktywni na wózku inwalidzkim, z tym balkonikiem, o kulach. Oni nie zejdą, nawet z drugiego piętra.
Ja mówię o większości, która
A ta winda umożliwi im funkcjonowanie w społeczeństwie.
Tak, nie jestem przeciwnikiem wind.
Także korzystajmy z każdej możliwości, którą niesie nam życie, byśmy dożyli tych lat takim komforcie i fizycznym, i psychicznym, czego życzymy wszystkim naszym słuchaczom, a te życzenia płyną od pani Izabeli Stańczyk, dietetyka z Centrum Stańczyk, od pana Grzegorza Kaczmarka, socjologa z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego i od pana doktora Jerzego Rajewskiego. Jeszcze pani Czesława się próbuje dodzwonić. Halo, halo.
Tak, kłaniam się uprzejmie, panie redaktorze.
O, teraz mam i pana Andrzeja, i panią Czesławę. To może panie Andrzeju, najpierw
pani Czesławę. Pan wie, że panią Czesławę pan ma.
No, słuchamy pani Czesławo.
Chciałam właśnie, słucham, jak mówicie o starszych ludziach. Ja już mam 83 lata. Mam męża, co ma 86. Nie ma nikogo, żeby ktoś pomógł starszemu człowiekowi. Co wy za głupoty gadacie?
Za głupoty. Mówimy o tym, że dzieci powinny się jednak zajmować rodzicami.
Wszyscy pracują. Widzi pan, biorę kobietę, która mi trochę pomaga, ale ona też chora i niedługo będzie mogła mi pomóc.
I to jest niestety...
Ale nie ma pomocy, żeby tak
przeżyć. My o tym mówiliśmy, że nie ma pomocy instytucjonalnej, dlatego że Polacy przez swoje poglądy społeczne troszeczkę blokują tą pomoc instytucjonalną.
I teraz pan Andrzej, halo, halo.
Kłaniam się, Andrzej Pawlikowski. No, moja skromna osoba, ja mam 61 lat, no dzięki Bogu jeszcze... No,
młodzieniec.
Tak, młodzieniec. No powiedzmy. No ale staram się, szanowni państwo, no nie, papierosy nigdy mnie nie interesowały. No staram się mam trochę nadwagi, ale walczę z tym i staram się być aktywny. No, staram się aktywny, no.
Bardzo
to
dobrze.
Po części też, bo córka mieszka w Bydgoszczy, ja trochę dalej. No, młodzi jak to młodzi, zawsze mają swoje jakieś tam sprawy, ale odwiedzają. Nie powiem, bo nie często, ale odwiedzają. Jak mają czas, to odwiedzą. No i, chociaż ja zawsze mam tam pretensje, no bo te więzy emocjonalne, bo mam tylko jedną córkę, nie? I, no,
to, ale odwiedza, to
trzeba
dobra.
Było wcześniej pomyśleć.
No, tak.
Dziękujemy panie Andrzeju, a więc tak. Te telefony od naszych słuchaczy świadczą o tym, żeśmy dobrze zdiagnozowali te problemy, które tyczą osób starszych i musimy sobie powiedzieć na zakończenie, że te problemy będą niestety w naszym społeczeństwie narastały właśnie z tego powodu, że czeka nas eksplozja długowieczności, czego wszystkim życzymy.